Przygotowałem ranking 10 najgorszych nawyków finansowych, które trzymają większość ludzi w totalnej biedzie, no i nie chcą puścić. Jakie to nawyki? Które z nich masz ty? Lecimy! Zanim nawyki, w opisie tego filmu znajduje się link do pakietu mojej książki i kursu Pożegnaj prokrastynację. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tytule, klikaj. Starałem się posegregować złe nawyki od takiego najlżejszego do najgorszego, ale nadal wszystkie są złe. Oczywiście to odczucie subiektywne, ale podaję argumenty, dlaczego taki nawyk w takim miejscu. Więc 10 nawyk. Przekonanie, że pieniądze są złe. Ten nawyk, choć jest najlżejszym z tych złych, jest takim cieniem, który kładzie się na innych nawykach i może ciągnąć się przez całe życie w kilku postaciach. Postać jedna to przekonanie, że ludzie, którzy posiadają pieniądze, są źli albo pozyskali je w jakiś szemrany, nieuczciwy sposób. Postać druga to robienie z kasy negatywnego tabu, że chwalenie się jest złe, że obnoszenie się jest złe, że trzeba być zawsze skromnym, a w ogóle zarabianie pieniędzy to wstyd. Ten nawyk bardzo często idzie w parze właśnie z kilkoma następnymi, ponieważ pieniądze i majątek biorą się obecnie na rynku z pracy, realizowania dobrych pomysłów, udanych inwestycji, ponoszenia świadomego ryzyka, oszczędności, no albo jest dziedziczony. Niechęć najczęściej wynika właśnie z niezrozumienia, skąd biorą się pieniądze. Niechęć do ludzi, którym się powiodło, albo nawet poszczęściło, nie mówi wiele o nich, ale więcej o tobie. Nie musisz ludzi majętnych lubić. Nie każdy zresztą to osoba, którą chcielibyśmy polubić, ale sam fakt posiadania przez nich określonych dóbr niewiele znaczy. Rynek też nie jest tak zwaną grą o zerowej sumie. To znaczy, że nie jest tak, że jak ktoś tam zarobił, to musiał komuś zabrać, że ktoś ma mniej dzięki temu. 9 nawyk. Skrajny determinizm. Wyznawanie poglądu, że nic nie zależy ode mnie, a wszystko sprzymierzyło się przeciwko mnie, zostało już poustawiane bez mojego udziału lub moja sytuacja nie ulegnie zmianie, nieważne co zrobię. Oczywiście postawa ta jest odwrotnością skrajnego niedeterminizmu, gdzie ktoś zakłada, że wszystko zależy od niego, a on sam jest wolny od jakichkolwiek uwarunkowań środowiskowych, biologicznych czy społecznych. Obie te postawy są skrajnie naiwne. Niedeterminizm kojarzy się z dziećmi lub ludźmi po grubych narkotykach, czujących absolutną wszechmoc, którzy bardzo szybko są ustawiani do porządku przez grawitację. To jest taka dziecięca pyszałkowatość. Determinizm jednak to niezwykle fatalistyczna i ponura idea, która wśród tłumaczeń dość licznej klasy próżniaczej oraz im pokrewnych, skrajnych ideologów zawiera bardzo zwięzłą narrację o tym, jak bogaci sprzymierzyli się przeciw biednym i bogaci zorganizowali świat tak, by biedni zostali biedni i jeśli nie urodziłeś się w bogatej rodzinie, nie odziedziczyłeś potężnego spadku albo nie wygrałeś na loterii, twój awans społeczny jest po prostu niemożliwy. Zasadniczo sprowadza się do tego, by porzucić jakiekolwiek nadzieje na lepsze jutro, bo jesteśmy niewolnikami własnej biologii, ograniczeń, psychiki, otoczenia, rynku, bogatych, kapitalizmu i wszystkich złych tego świata. Ta narracja oczywiście nie bierze się znikąd. To podkręcona krytyka kapitalizmu czy opcjonalnie korporacjonizmu. Krytyka na sterydach, tak wielkich, że zawstydziłyby Pudziana w jego najlepszych czasach. Problem z tą narracją jest taki, że jest wybitnie skrajna, przypomina narrację religijną czy wręcz sekciarską, gdzie rzucając ogólnikowe hasła, tak naprawdę buduje się poczucie beznadziei i braku jakiegokolwiek wpływu wśród jej wyznawców. Oczywiście na końcu tej narracji jest jakiś wymarzony świat, do którego się zmierza, gdzie proletariat na powrót obejmuje rządy i wszystkie bolączki znikają, bo wielki pan z gęstą brodą, najpewniej kuzyn Mikołaja z Coca-Coli, wszystko sobie ładnie wymyślił. No nic, tylko siąść i zapłakać. Ale absolutnie serio. Choć nie jesteśmy wolni od licznych ograniczeń, żyjemy w czasach, w których każdy z nas może cieszyć się naprawdę dużą wolnością. Co prawda, łatwiej będzie tą wolność dostrzec osobie finansowo niezależnej, niż osobie od zawsze biednej i poznawczo przez to ograniczonej. Co nie zmienia faktu, że jest to możliwe, a determinizm jest przynajmniej głupi. 8 nawyk. Traktujesz osoby majątne z wyższością. Odpychasz osoby majątne, nazywasz ich nowobogackimi albo dzianymi, z zazdrością łypiesz na nowy samochód, czujesz, że się diametralnie różnicie, choć dorastaliście na tym samym osiedlu. Niestety zdarza się, że osoby od niemal urodzenia biedne mają różnego rodzaju traumy i uprzedzenia związane z pieniędzmi i całe zagadnienie pracy zarobkowej z podkreśleniem zarobkowej kojarzy im się po prostu traumatycznie. Czują się poszkodowani przez okoliczności i cierpią. Często mechanizmem obronnym w cierpieniu jest wyparcie negatywnych odczuć poprzez kompensowanie sobie powiedzeniami, że pieniądze szczęścia nie dają. Po prostu tak jest, że osoby, które wiele się w życiu nacierpiały, będą w ramach odreagowania z pogardą traktowały osoby, które nie przechodziły przez takie dziadostwo. Odnajdź dowolny mój film o śnie i wstawaniu rano i znajdziesz tam agresywne komentarze osób, które wiele nocek w swoim życiu przeżyły, w pracy oczywiście, w fabryce, i postanowiły poinformować mnie, że ja właśnie z tego powodu, że nocek nie przeżywam, nie znam życia, nie wiem, o czym mówię. Podobnie jest z ludźmi majętnymi, którzy często mają trudność z wyobrażeniem sobie, jak upokarzająca i ciężka bywa praca na produkcji, jeśli na przykład trafić się toksyczny przełożony albo niezgrany zespół i złe warunki pracy. Jednak meritum jest w innym miejscu. Często większe szanse na awans społeczny właśnie uzyskuje się dzięki dobrym kontaktom i relacjom z ludźmi. Jeśli ludzie ci ufają, a ty ich nie odpychasz, to w długiej perspektywie mogą w ten czy w inny sposób pomóc ci, kiedy na przykład będziesz zmieniać pracę albo dadzą ci zlecenia. Odpychając i traktując z wyższością, pozamykasz sobie wiele drzwi. Nie każde drzwi będą miały za sobą wybitnie atrakcyjną historię, oczywiście, ale zmniejszasz swoje szanse na znalezienie kogoś, tobie życzliwego. Siódmy nawyk. Czujesz się dobrze z długiem. Okej, rozdzielmy podstawową klasę długu. Dług konsumpcyjny – zły. Dług inwestycyjny – dobry lub niekoniecznie taki zły. Chodzi mi przede wszystkim o dług konsumpcyjny. To, do czego wszyscy już chyba przywykli. Raty na sprzęt, raty na remont łazienki, potężny kredyt na mieszkanie, w którym mieszkasz, to też jest kredyt konsumpcyjny. Zacznijmy od podstawowych założeń. Jeśli stać cię na mały dług, na zapłacenie rat za sprzęt, komputer czy wakacje, to stać cię też na to, żeby w roku tyle odkładać. Tyle. To prosta logika. I tak to spłacisz. I to z procentem, czyli spłacisz więcej. Okna oszczędnościowe z zakresu roku czy dwóch lat są relatywnie łatwe do opanowania. Dopłacanie do takich prostych rzeczy procentu dla banków jest po prostu nierozsądne. Jeśli chodzi o wielkie kredyty, na przykład na nieruchomość, to trochę inna para kaloszy, biorąc pod uwagę, jak bardzo nieosiągalne są to kwoty za nieruchomość, nawet dla osób zarabiających średnią krajową nieco więcej. Natomiast nigdy nie powinieneś się czuć wygodnie z długiem. Jest w nich coś niebezpiecznego, nieprzewidywalnego, na przykład bank może wypowiedzieć umowę na wypadek jakiegoś kryzysu. Zmierzaj do tego, by jak najszybciej spłacić swoje zadłużenie. Szósty nawyk. Płacisz za dużo podatku. Wydaje ci się, że pracując na etacie nie jesteś w stanie optymalizować swoich podatków? No to ci się tylko wydaje. Nieświadomość finansowa, inaczej zwany analfabetyzm finansowy, zbiera swoje żniwo przy wielu okazjach, na przykład przy niedawnej hoście na rynku kryptowalut, który bardziej przypomina kasyno niż realny rynek, pojawiło się na nim tysiące świeżych inwestorów, którzy poklikali w przyciski, powpisywali cyferki i teraz są do tyłu o 30 czy 40%. Ale o czymś innym. O podatkach. I nie będę się tu bawił w Jasia Kapelę czy innego Sydneya Polaka w Hate Parku, udając, że opłata, danina, składka, narzut czy cło to coś innego niż podatek. Miałem 16 lat i w technikum ekonomicznym na jednej z lekcji nauczycielka raz na zawsze zamurowała mi pogląd o tym, że państwo w ujęciu ekonomicznym to też taka forma przedsiębiorstwa, firmy. Oczywiście o specjalnych przywilejach z monopolem na przemoc i tak dalej, ale dalej to firma, to gracz na rynku. Cokolwiek idzie do państwa, nazywać się może jakkolwiek, idzie do państwa. Przerażające jest to, że mamy naprawdę sporo obywateli przekonanych, że nie płacą oni żadnych podatków, a każdy płaci. Jeśli pracujesz na etat, zobacz, jaka jest różnica na pasku wypłaty między brutto a netto. Wiedz, że pracodawca dopłaca jeszcze ponad to za samą przyjemność płacenia ci wypłaty. Płaci ci tak zwane brutto brutto, a w zasadzie nie tobie. Po prostu płaci brutto brutto. Zapytaj firmowego księgowego, ile wynosi twoja pensja brutto brutto. Posmutniejesz. Wiesz o tym, że dokonując zakupu w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, podając swój polski NIP i prosząc o fakturę, nawet imienną, kupisz większość produktów taniej o lokalny podatek VAT? Dlaczego więc miałbyś kupić laptop za 2000 zł w Polsce, skoro możesz kupić laptop w kraju Unii Europejskiej za 2000 zł minus lokalny VAT? Z reguły 15, czasem 20-25%. Wiesz o tym, że możesz zostać ubezpieczony przez dowolnego członka swojej rodziny za relatywnie minimalną kwotę zdrowotnego i świadczyć usługi na nie oskładkowaną umowę o dzieło? Oczywiście, to dwa przykłady z wielu, które może wykonać każda cywilna osoba, by oszczędzać na podatkach. Tym bardziej masz sporo możliwości jako przedsiębiorca. Czy uważam, że podatki są złe? Nie, zdecydowanie. Problem polega jednak na tym, że czasem jedynym ze sposobów na wyrwanie się z takiej biednej pułapki, o których wspominałem dużo wcześniej, to zaciśnięcie pasa i poszukanie oszczędności gdziekolwiek możesz je znaleźć. Dzięki temu cele, które podaję w następnych punktach, osiągniesz za 2 lata, a nie za 5. Piąty nawyk. Nie znasz swoich wydatków i przychodów. Dobra, więc jeśli masz jedno stałe źródło dochodów, to pewnie w miarę nieźle wiesz, ile zarabiasz. Pytanie, jak to wydajesz? Jednym z najlepszych ćwiczeń związanych z rygorem i dyscypliną finansową jest przeżycie jednego pełnego miesiąca na pełnym monitoringu. Masz kilka opcji. Zbierasz każdy paragon, albo lepszy, decydujesz się na płatność i operację tylko z jednej karty i jednego konta. Pod koniec miesiąca logujesz się, drukujesz sobie wyciąg z wydatkami i wyciąg z przychodami. Zestawiasz i zastanawiasz się, co się podziało. Oczywiście to niekoniecznie musi być takie proste, ale wiesz, o co chodzi. O prześwietlenie każdego miesiąca w poszukiwaniu zarówno oszczędności, ale i oszacowaniu twojego potencjału do odkładania, inwestowania i policzenia sensownych celów na przyszłość. Jest jeszcze jedna pułapka i dlatego ten punkt, ten nawyk jest tak wysoko. Osoby, które nie śledzą swoich wydatków i przychodów, mają tendencję do wpadania w taką spiralę, że im więcej zarobią, tym więcej wydadzą. Wówczas nieważne ile zarabiają, mają poczucie, że pieniądze nigdy się jakoś do nich nie kleją, bo zawsze wydadzą tyle, ile mają. Czwarty nawyk. Masz bardzo drogie hobby względem twoich przychodów. Nie zrozum mnie źle. Podpisuję się pod posiadaniem wartościowych hobby wszystkimi rękami i nogami. Jednak gdy masz dwa cele, niezależność i wolność finansową po jednej stronie, a bardzo drogie w relacji do twoich przychodów hobby, to te dwie rzeczy po prostu stoją w konflikcie dramatycznym. Jedna z tych rzeczy musi odejść, musi zrezygnować. A hobby potrafią być obłędnie tanie. Wychowując się w relatywnie biednym domu, gdy miałem 15 lat, złapałem do rąk podręcznik, którego ksero kosztowało mnie 30 zł. Była to moja pierwsza gra fabularna. Starczyła na parę lat świetnej rozrywki. Nie było mnie stać na inne atrakcje, a może tak, nie było mnie stać, a może tak, może i nawet było mnie stać, ale moim priorytetem podczas hucznego okresu dorastania było po prostu coś innego. Niestety wybór dramatyczny, bardzo drogie hobby, ono stanie naprzeciw wolności finansowej, która docelowo jest związana z inwestowaniem. Trzeci nawyk. Pozwalanie na kapiący kran i sztukę oszczędzania. Są ludzie, którzy potrafią zarabiać minimalną krajową cały czas i nadal pojechać co roku na wakacje za granicę oraz odłożyć jakieś drobne. Są też ludzie, którzy nieważne ile zarabią, nigdy nie oszczędzą. Problem tutaj i poważność tego punktu pojawia się w dwóch obszarach. Po pierwsze, kapiący kran, czy alternatywnie czasem nazywane efekt latte. Pozwalanie i mnożenie małych, drobnych wydatków codziennych albo comiesięcznych, subskrypcyjnych potrafi znacząco, ale to znacząco osłabić swój budżet. Zamiast kawy na mieście za 20 zł, kawa w domu za 2. Zamiast wszystkich możliwych subskrypcji serialowych, jedna, którą najczęściej używasz. Zamiast rachunku w banku, który kasuje cię co miesiąc 25 zł, bank darmowy. No, to się może wydawać, że to nic, bo 20 zł to nic, ale 240 zł to już coś. A to 20 zł co miesiąc w skali roku. No i tak to się składa. Po drugie, i to jest ważniejsze, dochodzimy do czegoś, co wydaje mi się ironiczne, ale też w pewien sposób intrygujące. Obecnie porada o efekcie latte czy kapiącym kranie jest powszechnie krytykowana jako taki naiwny pseudo-coaching dla sprzedawców marzeń. Faktycznie, często wymienia się ją jednym tchem z innymi, często szkodliwymi czy głupimi poradami i jest to ironiczne, bo po pierwsze, porada ta jest bezlitośnie prawdziwa i pomaga doprowadzić finanse osobiste do porządku. A po drugie i co ważniejsze, obnaża brak celu. I to jest istota, o której bardzo dużo osób zapomina. Oszczędzanie bez celu jest faktycznie pozbawione sensu. Można się dużo śmiać, być cynicznym czy złośliwym, bo ktoś odmawia sobie drobnej kawy i żyje przez rok, czy dwa, czy trzy oszczędnie jak myszka, ale te dwie osoby, ta, która oszczędza i nie oszczędza, różni cel. Oszczędzanie tylko wtedy ma sens, gdy ma cel. Zapamiętaj, bo jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką sam nauczyłem się po ogromnej ilości lektur ze świata rozwoju osobistego. Dlatego właśnie ten nawyk też zresztą jest bardzo wysoko, bo on obnaża to, że albo mamy cel oszczędzania, albo oszczędzamy zupełnie bez celu. Gdy mamy cel, to wszystko ma sens i wszystko się ładnie spina. Drugi najgorszy nawyk. Nieinwestowanie, nawet jeśli możesz. Trzymanie wolnej kasy na koncie osobistym to w sumie najgorszy pomysł, jaki można mieć. Ale też dla wielu wydaje się najbezpieczniejszym. Oczywiście za wyjątkiem tego, co powiem w nawyku pierwszym. Co roku wartość tego, co leży na koncie, jest pomniejszona o realną inflację. To znaczy, że za tą samą kwotę co roku możesz kupić mniej i mniej. Z tym punktem wiążą się dwa kluczowe zagadnienia. Pierwsze to faktyczne wykorzystanie kapitału do mnożenia kapitału. Tutaj masz bardzo dużą dowolność i warto szukać wszelkich możliwości. Czy to będzie niewielka inwestycja w twoją działalność usługową, czy wkład własny w kredyt inwestycyjny pod mieszkanie inwestycyjne, czy zakup prostych maszyn i zajęcie się jakimś wytwórstwem, czy zainwestowanie w powiększenie swojej wartości na rynku pracy, na przykład przez wartościowe studia, czy edukację, umiejętności, czy certyfikaty. Wykorzystaj ten kapitał, daj mu pracować, najlepiej w kilku miejscach jednocześnie. Drugie zagadnienie, bardzo istotne, dlatego też ten nawyk jest tak wysoko, to zdolność do podejmowania określonego ryzyka. Ryzyko to związane jest z podejmowaniem inicjatywy, inwestowaniem, podpisywaniem umów, zobowiązań, czy po prostu nabierania rozpędu na ścieżce życiowej. Oczywiście ryzyko wiąże się też z ewentualną porażką, ale właśnie w tym rzecz, że zdolność podejmowania ryzyka jest niezbędna do wyciągnięcia wartościowych lekcji i też jest niezbędnym elementem sukcesu. Bez ryzyka naprawdę nie jesteś w stanie osiągnąć finansowego sukcesu. I pierwszy, najgorszy nawyk, ale to absolutnie najgorszy. Brak poduszki finansowej. To najgorszy moim zdaniem nawyk finansowy. Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, nawet miesięcznego, to jedna z najgorszych rzeczy, jaką możesz sobie zrobić. Jak zapewne dostrzegłeś, wiele poprzednich nawyków, jeśli je naprawisz, pomożesz załatać ten najgorszy. Życie od pierwszego do pierwszego, od wypłaty do wypłaty, to jest okropne życie. A dlaczego ten nawyk jest najgorszy? Bo ten nawyk blokuje jakiekolwiek myślenie, działanie. Bo presja życia z miesiąca na miesiąc to tak naprawdę życie mocno niewolnicze, stresujące. Wtedy blokujesz sobie opcję wyboru. Nie możesz zrezygnować z pracy, która cię upokarza. Nie ma nic tak otwierającego umysł i dającego szerszą perspektywę na rzeczywistość, jak posiadanie na zapasowym koncie zabezpieczenia na 6 miesięcy życia w przód. Ja nawet nie mówię o 12. Nie musi to być też oczywiście wystawne życie. Wystarczy, że będzie skromne, ale w pełni opłacone. Wtedy też z lekkością podejdziesz do tematu rozwoju siebie, do szukania dodatkowych oszczędności albo dodatkowych źródeł zarobku. Możesz też się zwolnić, jeśli ta praca, którą posiadasz, będzie nie do zniesienia, będzie cię męczyła. Wtedy przestaniesz być niewolnikiem tej pracy. Łatwiej to zrobisz, zachowasz elementarną godność. W tym rzecz, że od poduszki finansowej po prostu powinieneś zacząć i większość osób powinna zacząć. Nie musi być to okazałe życie, ale musi cię być stać na podejmowanie odważnych ruchów w życiu. W przeciwnym wypadku co miesiąc pozostanie ci podkulić uszy i iść do znienawidzonej pracy. Zmierzaj więc jak najszybciej do tego, by uwolnić się od tej presji, a pozostałe nawyki i problemy będą znacznie łatwiejsze do zrealizowania. Życzę ci sukcesów. Dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.